Uważał też, że podczas odmiennych stanów świadomości człowiek jest o wiele bardziej niż normalnie wrażliwy na sugestie dochodzące go z otoczenia, przez co może łatwo poddać się zarówno psychoterapii, jak i praniu mózgu. W istocie psychoterapia jest jedną z form prania mózgu. Louis postanowił sprawdzić te hipotezy, przeprowadzając w latach 1961-62 na zlecenie Massachusetts Department of Corrections serię eksperymentów z kryminalistami mającymi wkrótce wyjść na wolność. W dokonywanych wspólnie z Richardem Alpertem eksperymentach chodziło o sprawdzenie, czy kryminaliści poddani pozytywnej sugestii w trakcie odmiennych stanów świadomości zrezygnują z łamania prawa po wyjściu na wolność. Wyniki okazały się nadspodziewanie pomyślne. W ciągu 2 lat po eksperymencie 80% jego uczestników nadal przebywało na wolności, podczas gdy zwykle zdecydowana większość kryminalistów powraca do więzień. Nic dziwnego, że wobec takich zmian osobowości, jakie zaobserwowano u więźniów, szerzenie wieści o środkach halucynogennych przybrało wymiar krucjaty. Wierzono, że całą ludzkość uda się przemienić na lepsze. Akademickim intelektualistom zdawało się, że halucynogeny otwierają przed nimi możliwości całościowego ujrzenia problemów naukowych, nad którymi drobnymi cząstkami pracowali. W upojeniu halucynogennym wszechświat wydawał się im piękną całością. Leary stał się apologetą LSD, namawiającym społeczność do wykorzystywania możliwości ukrytych w głębiach psychiki, a dostępnych dzięki odpowiedniemu zastosowaniu środków psychodelicznych. Wszystko wyglądało dość obiecująco, lecz jednocześnie pojawiły się pierwsze sygnały o ciemnej stronie działania LSD, która dziś jest już powszechnie znana. O narkotykowym uzależnieniu i wszystkich związanych z tym konsekwencjach. A kiedy na domiar złego pewien nadmiernie nakwaszony koleś zaczął latać po uniwersytecie, krzycząc, że jest Panem Bogiem, Timothy otrzymał ultimatum. Albo zakończy badania nad psychodelikami, albo pożegna się z uczelnią. Wybrał poszukiwania na własną rękę i opuścił Harvard. Był rok 1963. Pojawiły się pierwsze oznaki buntu młodzieży przeciwko dewastacyjnej polityce establishmentu i wojnie w Wietnamie. Leary doskonale zdawał sobie sprawę, że jego badań nad umysłem ludzkim nie da się oddzielić od społecznego kontekstu. Walka o rozwój świadomości jest również bojem o lepszy świat. Zmień dominującą w społeczeństwie świadomość, a dokona się zmiana społeczna. Dopatrując się w młodym pokoleniu nośnika idei wolności poznawczej, postanowił zaangażować się w ruch kontrkultury. Jeździł na wiece protestacyjne przeciwko wojnie w Wietnamie, otwierał nowe ośrodki badań. Znani wykonawcy muzyki rockowej John Lennon, Yoko Ono, Rolling Stonesi i Jimi Hendrix zapraszali go do współpracy. Często ich koncerty przemieniały się w wykłady Tima na temat nowej świadomości. Przede wszystkim jednak nazwisko Leary'ego kojarzyło się z badaniami nad substancjami psychodelicznymi. Jego siedziba w Millbrook stała się mekką artystów i alternatywnych psychologów. Leary, nie całkiem chyba świadom tego, że stał się symbolem epoki, jeździł z apostolskimi misjami, promując nowe poszukiwania duchowe i oskarżając establishment o represjonowanie poszukiwań nowego stylu życia i świadomości. Leary nigdy nie twierdził, że halucynogeny są same w sobie zbawienne. Uważał tylko, że w kontrolowanych warunkach mogą być pomocne w uświadamianiu sobie nieznanych stron własnej psychiki. Często podkreślał, że równie skuteczne, a nawet lepsze rezultaty można osiągnąć dzięki rozmaitym technikom medytacyjnym i oddechowym. Zrozumiano go wszakże opacznie. Ludzie sądzili, że substancje psychodeliczne zbawią świat, tworząc na własne potrzeby sztuczne raje. Nic bardziej błędnego. Na końcu wiodącej do Edenu drogi zawsze znajdowało się piekło. W rezultacie więc skazani na psychodeliczne wizje narkomani utwierdzali się w narcyzmie i złudzeniach, tonąc coraz bardziej w bagnie swego nałogu. Jeszcze bardziej niezrozumiały psychologa władze. W roku 1968, kiedy prezydent Nixon ogłosił wojnę przeciwko narkotykom, Leary znalazł się na cenzurowanym. 2 lata później wsadzono go do więzienia i skazano za posiadanie narkotyków. Po 9 miesiącach przeszło 50-letni Timothy dokonał iście filmowej ucieczki pod wiodącym nad więziennym murem kablu. Klawiszom zostawił list następującej treści. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O strażnicy, wychodzę teraz na wolność. Modlę się, byście i wy się uwolnili. Trzymanie ludzi w więzieniu jest zbrodnią wobec ludzkości i grzechem wobec Boga. O strażnicy, jesteście kryminalistami i grzesznikami. Odseparujcie się. Bądźcie wolni. Amen. Rozpoczęła się awanturnicza tułaczka Leary'ego po świecie, lecz pobyt na wolności nie trwał zbyt długo. Aresztowany w Szwajcarii, został ponownie wsadzony za kratki. Wypuszczono go na skutek interwencji Artura Millera i Allena Ginsberga i pozwolono osiedlić się w kraju dziurawego sera. Krnąbrny profesor nie mógł jednakże usiedzieć na miejscu. Wyjechał do Afganistanu, skąd porwali go agenci CIA i ponownie wsadzili do amerykańskiego Mamra. Czas spędzany w odosobnieniu przeznaczył na dalsze studia nad funkcjonowaniem umysłu. Medytował, pisał dzieła i manifesty. Podobno również lewitował i rozmawiał z przedstawicielami obcych cywilizacji. Opuścił więzienie dzięki interwencji amerykańskiego penklubu i wkrótce stworzył teorię głoszącą, że człowiek jest biokomputerem składającym się z gigantycznej sieci powiązań nerwowych, które warunkują nasze działanie i postrzeganie, zwaną koncepcją 8 obwodów. Na początku lat 90. dowiedział się, że jest śmiertelnie chory na raka prostaty. Wypowiadał się o tym spokojnie, a nawet z uśmiechem. Uważał, że umieranie może się stać bardzo ciekawym eksperymentem. Chciał nawet moment swojej śmierci nagrać na wideo. Zmarł 31 maja 1996 roku, a jego prochy, zgodnie z życzeniem szanownego nieboszczyka, zostały wystrzelone w kosmos. Zwolennicy halucynogenów twierdzą, że poleciał ku gwiazdom na należne sobie miejsce. Wracając do Petera Fondy, to, jak powiedział apostoł psychodelicznej rewolucji, największy kłopot z narkotykami jest taki, że zmieniają one świadomość. A co z tego wynika? Ano to, że człowiekowi, który nigdy nie używał narkotyków, bardzo trudno jest się dogadać z innym człowiekiem, którego świadomość została przez te narkotyki zmieniona. Być może na świadomość Petera wpłynęło również kolejne z serii samobójstw, które towarzyszyły rodzinie Fondów jak skandale Nixonowi. Całkiem niedawno jego najlepszy przyjaciel, Stormy McDonald, podciął sobie żyły podczas kąpieli w wannie, po czym zdenerwowany faktem, że wszystko trwa tak długo, wrócił do sypialni, wsadził w usta lufę Colta i nacisnął spust. Rozdział 13. Po zakończeniu zdjęć do Kasi Balu, Jane z Rogerem spakowali walizki i wrócili do Paryża, zatrzymując się po drodze na chwilę w Londynie, na brytyjską premierę Kręgu. W stolicy Francji czekał już na aktorkę rozsławiony mostem na rzece Kwaj reżyser David Lean, by zaproponować jej rolę Lary w Doktorze Żiwago. Scenariusz, owszem, podobał się jej i to bardzo, nie podobała natomiast konieczność spędzenia kilku zimowych miesięcy w hiszpańskich górach, z dala od Vadima. Odpowiedziała nie, co z pewnością stanowiło jedną z jej najkrótszych, ale i najgłupszych wypowiedzi w całym życiu. Wprawdzie jakiś czas potem zmieniła zdanie, ale Lin powierzył już tę rolę Julie Christie. Doktor Żiwago stał się wielkim kasowym sukcesem i na zawsze wszedł już do historii kina. Zamiast tego przyjęła rolę w realizowanej przez Artura Penna obławie The Chase, co wiązało się z kolejną podróżą do Stanów. Urodzony 27 września 1922 roku w rodzinie rosyjskich Żydów, Artur Penn był w tym czasie postacią zupełnie jeszcze w kinie nieznaną. Wszystkie dotychczasowe sukcesy odniósł na Broadwayu, gdzie w 1959 roku wyreżyserował m.in. znakomitą sztukę Dwoje na huśtawce. Ojciec Artura był zegarmistrzem i przyszły reżyser również przyuczył się do tego fachu. Kiedy przyszła wojna, został wysłany do Europy, gdzie jako żołnierz piechoty uczestniczył w bitwie o Ardeny. W trakcie służby należał też do małej trupy teatralnej Fort Jackson, gdzie stacjonowała jego jednostka. Tak zaczęła się największa miłość przyszłego mistrza kamery. Po powrocie ukończył Black Mountain College w Asheville i kontynuował naukę na uniwersytetach w Perugii i Florencji we Włoszech. Należał do grupy teatralnej Josha Logana. Studiował też w Los Angeles sztukę aktorską pod kierunkiem słynnego Michaiła Czechowa. The Chase nawiązywała, ze znakomitym zresztą rezultatem, do modelu filmu stworzonego przez słynny western Freda Zinnemana w samo południe. Codzienność małego miasteczka z obławy stanowiła jakby pomniejszony model zła tkwiącego w całym amerykańskim systemie społecznym. Osamotniony człowiek dobrej woli, Marlon Brando, musiał ponieść klęskę i odejść. Jedynym świętym tego okrutnego świata był zwykły przestępca, a postępowanie przeciętnego obywatela było czymś przerażającym. Film powstał jako prestiżowy utwór kierowany przez Sama Spiegela wytwórni Columbia i nie szczędzono na niego nakładów, które ostatecznie przekroczyły sumę 7 milionów dolarów. Urodzony w Polsce producent znany był zresztą z finansowania superprodukcji, przyciągania do współpracy wielkich nazwisk. Scenariusz na podstawie powieści Hortona Futa napisała Lillian Hellman oraz angażowania wybitnych aktorów. Obok Brando i Fondy wystąpili również Robert Redford i Angie Dickinson. Obława była również pierwszym z całego cyklu filmów Penna demaskujących Amerykę morderców. Po niej przyszły jeszcze Bonnie i Clyde 1967, Restauracja Alicji 1969 oraz Mały Wielki Człowiek 1969. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy z teksańskiego więzienia ucieka dwóch ludzi. Jeden z nich zabija kierowcę przejeżdżającego samochodu, kradnie pojazd i ucieka dalej. Drugi, Bob Reeves, Redford, ukrywa się w okolicy. Więzień pochodzi z tych stron, a w miasteczku czeka na niego stęskniona żona. Tak przynajmniej sądzi Bob, ale prawda jest zupełnie inna. Annę, Fonda, wiąże już od dawna romans z przystojnym Jake'iem, synem lokalnego notabla Vala Rogersa. Ucieczka Reevesa budzi w niektórych kręgach znaczny niepokój. Wygląda bowiem na to, że facet nie popełnił zarzucanego mu czynu. Można się domyślić, że siedział niewinnie, wrobiony przez miejscową sitwę. Najlepiej byłoby zamknąć mu usta na zawsze, bo jeśli zacznie gadać, kilka obiecujących karier zostanie zrujnowanych. W powszechnym mniemaniu Baber uchodzi za mordercę, co dla zainteresowanych jego uciszeniem wydaje się wygodnym pretekstem. Problemem staje się postawa szeryfa Caldera, Brando, który nie wiedzieć dlaczego uparł się, by aresztować Reevesa z zachowaniem wszelkich przepisów prawa. Baber ukrywa się na cmentarzysku starych samochodów i przez osobę trzecią usiłuje skontaktować się ze swoją żoną. Jego wysłannika, murzyna nazwiskiem Johnson, łapią ludzie Vala Rogersa i biciem próbują wymusić informacje o miejscu pobytu poszukiwanego. W tym momencie pojawia się Calder i ratując maltretowanego z rąk oprawców, zamyka go w celi. Wydaje się, że prawo w końcu zatriumfuje, ale źli ludzie czuwają. Zbiry Vala Rogersa włamują się do więzienia, katują szeryfa, odbierają mu klucze i wyciągają Johnsona z aresztu. Przerażony człowiek ujawnia im kryjówkę Reevesa. Pijany tłum otacza cmentarzysko samochodów, a następnie je podpala. Anna i Jake, próbujący mimo wszystko zachować lojalność wobec Babera i przyjść mu z pomocą, są również w niebezpieczeństwie. I znowu, w kulminacyjnym momencie pojawia się dzielny szeryf, jak wymodlony przez boginię sprawiedliwości anioł. Zanim wyjąca tłuszcza zdoła dokonać samosądu, aresztuje Reevesa i prowadzi go do więzienia. Ale to wcale nie koniec kłopotów tej nocy. Val Rogers prowokuje strzelaninę, w wyniku której ginie jego syn. Ginie również zastrzelony przez jakiegoś fanatyka prowadzony do więzienia Reeves. Następnego ranka zniesmaczony szeryf wraz ze swoją żoną, Dickinson, opuszcza oszalałe z nienawiści miasteczko. Film spotkał się z szerokim oddźwiękiem, także dlatego, że zawierał liczne aluzje do autentycznych wydarzeń w południowych Stanach USA. Krytyka amerykańska atakowała jednak Penna za skłonność do przesady, prowadzącej obławę w kierunku absurdalnego melodramatu, wszędzie tam, gdzie aktom nienawiści i rasowej agresji próbował nadać sens ogólny. Niemniej nawet najsurowsi krytycy chwalili kompozycję dzieła, umiejętne stopniowanie napięcia, wspaniałą scenę finałową na cmentarzysku samochodów i znakomitą grę aktorów.